A zacznijmy może dzisiaj tak wyjątkowo, dobrze? Od historii rzeczywiście mrożącej krew w żyłach, horroru ptasiego, proszę
Wiedziałam,
bardzo.
Wiedziałam, że ten wątek Ci się spodoba.
A potem będziemy skalowali.
Dobrze, o tym chyba jeszcze nie opowiadaliśmy wtedy, kiedy nagrywaliśmy audycję o bocianie, bo takie już
opowiadaliśmy
były.
Opowiadaliśmy o tym, że bociany zajadają krety.
Tak,
kret
tak.
Wychodzi
o tym faktycznie...
i bocian go z góry łap.
O tym faktycznie było, a ta mrożąca krew w żyłach historia jest taka, bo mówię, o tym chyba nie powiedzieliśmy. Myślę, że tak, że bociany potrafią wyrzucać swoje młode z gniazd.
Mm-hmm.
Prawda, że zabrzmiało okrutnie?
Nieładnie, nieładnie.
Tak, a to taki symbol rodziny, prawda, polskości, a on tak brutalnie tak wyrzuca. No to kontynuuj.
Tak jest i wiąże się to po prostu z niedostatkiem pokarmu. Czyli jak jest za mało jedzenia w okolicy, albo osobnik ten młody jest schorowany, bo tak też bywa, no to po prostu takiego się pozbywamy, nie chcemy i skupiamy
Matka
się
liczy, patrzę,
na odchowaniu tych
ten mi się nie podoba, taki najbardziej chudrlawy, tak?
To... Tak, no niestety, tak to wygląda.
A mało żab w tym roku
ptaków jest?
I
niekoniecznie żab, bo właśnie się okazuje, że bociany jedzą jak najbardziej żaby, ale to nie jest główny składnik ich menu.
A te krety?
Tak, krety jak najbardziej, do tego sok z żuka, tak z przymrużeniem oka oczywiście.
Owady, tak?
Tak, owady, różne szarańczaki, koniki polne, to co możemy spotkać na łąkach, do tego jak najbardziej też dżdżownice, no bo kto by nie zjadł prawdziwie pysznej, tłuściutkiej dżdżownicy. Norniki, także no, jak najbardziej pokarm zwierzęcy dominuje u bociana. Roślinny to tylko
przypadkiem. Bardzo trudne pytanie za 100 punktów, proszę Państwa. Jak to można jeść wszystko na surowo?
Normalnie. Trzeba mieć po prostu odpowiednio twardy żołądek, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo do tej diety zalicza się
Ja myślę, że chyba bym nie przetrwał.
Ty byś nie przetrwał, ale nasi przodkowie dawno, dawno temu, przecież też jak mieli do czynienia z jakimś mięsem i udało im się go upolować, to bardzo często gdzieś na początku zjadali je na surowo. Więc ptaki, zwierzęta, drapieżniki generalnie do takiego pokarmu są...
Nie pieką, nie gotują.
Nie pieką, nie gotują, nie sieją, nie orzą, nic z tym nie robią, po prostu zjadają na surowo, tak jak sushi albo inne tatary, no to my też czasami potrafimy, a one to potrafią jeszcze bardziej.
Trzy mysze na surowo na przykład.
Tak, a to co jest niedobre, to po prostu wypluwają w formie tak zwanej wypluwki, czyli niestrawione resztki, kości, sierść.
Zacząć jakieś ładne opowieści.
Włodku, sam chciałeś zacząć brutalnie.
Ja będę o jedzeniu, ale w liczbach i takim jedzeniu bardziej afrykańskim, no bo te nasze ptaki oczywiście do Afryki lecą. Mhm. I tak jak czasami opowiadamy przy okazji jeżyków, że one tak strasznie dużo tych komarów i nawet 20 tysięcy potrafią w ciągu dnia, to bociany też postanowiły stanąć w tej kategorii, czyli jedzenia na ilość i okazuje się, że ulubionym pokarmem na zimowiskach jest szarańcza. I takiej szarańczy, taki bocian potrafi zjeść nawet 3000 sztuk dziennie, żeby się najeść. Więc to już jest taki wynik, który jest godny pozazdroszczenia. To nie jest jedna żabka, jeden królik, tylko tam już rzeczywiście idzie to w ilości konkretne.
A ja, drodzy Państwo, muszę mieć przesłanie, ale nie wiem, czy teraz tak musi być mądrze w tej części,
bardzo.
Czy zostawić
na zakończenie pierwszej części przesłanie.
Dobrze, jak zwykle apel do tych, którzy mają różne możliwości, czyli chodzi o włodarzy miast, gmin różnych. O co chodzi? Chodzi o to, że, drodzy Państwo, bociany będą u nas tak długo, jak długo a, oczywiście będą miały miejsca do gniazdowania, ale b, i myślę, że to jest w tym momencie istotniejsze, miejsca do żerowania. Czyli wszelakie łąki, tereny podmokłe. Mnie zawsze serce się kraja, jak widzę, że każdy taki tak zwany nieużytek, tak, jakiś fragment otwartej przestrzeni jest zaraz zagospodarowywany, zaraz jest tam budowane są czy jakieś domy, czy no, w sensie osiedla, czy no nie wiem, no, w każdym razie chce się zabetonować każdy fragment, tak? Więc tutaj no wiadomo, że im więcej będziemy zabierać tych naturalnych otwartych przestrzeni, tym w pewnym momencie doprowadzimy do tego, że będzie najpierw spadała liczba tych nie tylko
ptaków,
bocianów,
już spada,
nie tylko bocianów, ale ptaków i innych zwierząt związanych z tymi terenami otwartymi, aż pewnie gdzieś tam kiedyś no, spadnie to na tyle, że zrobi się nieciekawie.
Liczba bocianów podobno spada dramatycznie, a dlaczego to o to, jeżeli pozwolicie, zapytam Was za chwilę, za moment.
Proszę bardzo, bo właśnie chciałem to zaproponować.
Jeszcze niedawno w Polsce szczyciliśmy się tym, że jesteśmy krajem, który ma największą liczbę bocianów, a teraz od jakiegoś czasu wyprzedziła nas Hiszpania?
Tak, jeszcze w 2004 roku, wtedy kiedy był międzynarodowy spis bociana, bo tak co 10 lat wykonuje się takie międzynarodowe liczenie, ornitolodzy doliczyli się 52 tysięcy par. I to dawało nam pierwsze miejsce w skali świata, jeżeli chodzi o liczebność bocianów. W 2014, czyli 10 lat później, okazało się, że mamy tych bocianów już tylko 42 tysiące, czyli 20% populacji po prostu zniknęła. I niestety jest tak, że im bardziej, to nawiązuje do tego, co powiedziała Ewelina przed przerwą, im bardziej zmechanizowane rolnictwo, im bardziej rolnictwo intensywne, czyli na przykład na Śląsku albo w Wielkopolsce, albo generalnie na ścianie zachodniej, tam te spadki populacji mogą sięgać nawet 30%, podczas gdy na przykład na Podlasiu, gdzie, czy na ścianie wschodniej, gdzie to rolnictwo jest trochę bardziej tradycyjne, trochę bardziej zrównoważone, trochę większa jest mozaika pól, łąk, te łąki, pastwiska są wykaszane z różną intensywnością, w różnym czasie, czyli jest to miejsce, w którym bocian przez cały sezon może sobie spokojnie tego przysłowiowego nornika czy przysłowiową żabę zjeść. Tam sytuacja jest w zasadzie stabilna, na Mazowszu na przykład i na Podlasiu jest całkiem dobrze, natomiast na zachodzie Polski ta sytuacja jest naprawdę dramatyczna i jeżeli niczego z tym nie zrobimy, to niedługo będziemy bociana oglądać mniej więcej tak jak Niemcy, czy tak jak Holendrzy, czyli każde gniazdo będzie super wielkim wow, a te dni świetności będą rzeczywiście już tylko w annałach historii gdzieś odnotowane.
Czyli jeszcze raz ten mój apel, drodzy Państwo, nie zabudowujmy wszystkich łąk innych terenów otwartych, dbajmy o nie. Tak, żeby zachować tą różnorodność biologiczną, tak zwaną.
Żeby były żaby, żeby były
tak,
owady,
żeby
były węże nawet podobno, bociany lubią bardzo.
Tak, no, i one zjadają wszystko, co im pod dziób podleci, czyli za skrońcem i padalcem również nie pogardzą. Natomiast no tutaj ten apel jest taki, że to wszystko zależy od nas. Jeżeli to jest ten moment, proszę Państwa, w którym już nie można mówić o tym, że te zasoby przyrodnicze są tak ogromne i tak nieprzebyte, że cokolwiek my nie zrobimy, to ta przyroda i tak się utrzyma i tak będzie dobrze. Jeżeli my nie podejmiemy naprawdę radykalnych działań, bo ja nie mówię już o jakimś takim no, ogólnym tylko lubieniu przyrody, ale rzeczywiście, jeżeli się na tym nie skoncentrujemy, to niedługo nie będziemy mieli połowy tego, co mamy teraz.
Może tak być, że bocian przestanie być takim polskim symbolem?
Tak, jeżeli rolnictwo będzie wyglądać coraz bardziej tak, jak wygląda, czyli, no, proszę Państwa, wszyscy, którzy jeżdżą po Pomorzu, no, ja mam taką ulubioną drogę gdzieś tam, czyli S6, z Gdańska do Słupska. Proszę się rozejrzeć, jadąc z Gdańska do Słupska, jakie tam są połacie pól. Tam są po prostu pola po horyzont, tam nie ma żadnej miedzy, nie ma tam żadnego oczka wodnego, są jakieś pojedyncze drzewa i wszystko w promieniu 10 albo nawet setek hektarów jest obsiane jakąś monokulturą. Czy to jest pszenica, czy to jest żyto, czy to jest kukurydza, to już naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, że tam po prostu fizycznie nie ma miejsca dla bociana, bo gdzie on ma żerować, gdzie on ma znaleźć tą swoją znowu przysłowiową żabę, czy nornika, czy tego zaskrońca. Tam po prostu jest to tak intensywnie produkowane i tak chemizowane i tak no sztuczne, tak to nazwijmy, że tam po prostu miejsca dla bociana nie ma.
Piotr, ja nie wiem, kiedy ty oddychasz, bo tyle mówisz. W każdym razie, drodzy Państwo, co każdy z nas może zrobić dla bocianów? Jeżeli znamy takie miejsce, gdzie widzimy, obserwujemy gniazdo bociana, to żeby przyjrzeć się po prostu, czy to gniazdo jest stabilne, czy nie jest przechylone, czy jeżeli jest na drzewie, to to miejsce, ta platforma nie jest zarośnięta przez gałęzie, które może będą blokowały dolot do tego gniazda. Jeżeli jest ono na słupie jakimś energetycznym, który nie jest ten słup zabezpieczony w żaden sposób, czyli bociany mogą od linii tych napowietrznych być poranione, zginąć, lub też gniazdo właśnie widać, że jest bardzo wysokie, że może na przykład na budynku jakimś się zawalić, przewrócić, to drodzy Państwo możemy apelować tutaj o to, żeby zwracać na to uwagę, nie przechodzić obojętnie obok, bo teraz jesień jest takim dobrym momentem, kiedy ewentualnie można jakieś drobne remonty przy takich gniazdach porobić. Jeżeli gniazdo jest za ciężkie, może gdzieś tam trochę odebrać tego materiału, żeby jeszcze przez lata służyło ptakom, żeby się nie zawaliło. Jeżeli jakiś słup jest przechylony, to też do odpowiednich władz, do gminy na przykład gdzieś zaapelować, w zależności czyje to są tereny, tak, czy słup na przykład. I można coś przy niewielkim trudzie zrobić coś dobrego dla tych ptaków.
A ja mam taki jeszcze bardzo kontrowersyjny chyba, wydaje mi się, apel. do wszystkich ludzi, którzy mają gdzieś tam swój kawałek świata, swój kawałek ziemi, gdzieś poza miastem i od dłuższego czasu nosili się, że jak będzie trochę więcej oszczędności albo trochę więcej pieniędzy, a to tam postawimy domek i będziemy tam jeździć latem albo wiosną i tam to będzie to nasze miejsce na ziemi. Ja mam taki apel, proszę Państwa, nie budujmy, nie zabudowujmy każdego kawałka tylko dlatego, że jest nasz, tylko dlatego, że zawsze o tym marzyliśmy. Pomyślmy o tym, że póki nas tam nie ma, póki jesteśmy tam od czasu do czasu czy okazjonalnie, to jest świat, który należy do zwierząt i do roślin. Jeżeli my tam wybudujemy dom, to może się okazać, że właśnie nasz dom sprawi, że ten bocian, który w sąsiedniej wsi albo nawet w tej samej wsi gniazdo miał, już do tej wsi nie wróci, bo po prostu nie będzie miał co tam jeść.
A bociany po prostu przynoszą szczęście.
Bociany przynoszą szczęście i długo zawsze się nawet mówiło, że bociany zawsze wybierają dobrych ludzi. Dlatego ci, którzy mieli gniazda bocianie, zawsze byli tacy dumni, że oni tymi dobrymi ludźmi właśnie są. Więc bądźmy dla tych bocianów dobrzy też w taki trochę inny sposób. Zostawmy im po prostu trochę miejsca do życia.
A przede wszystkim bociany są piękne. Ja nie wyobrażam sobie naszego krajobrazu bez chodzącego dostojnym krokiem po łące bociana.
Ewelina Sobańska, Piotr Kamont, Włodzimierz Raszkiewicz. To było Ptasie Radio Gdańsk. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.